Cześć Norbert. Przedstaw się, kim jesteś, czym się zajmujesz i jak to się stało, że nie pracujesz. Teraz mam na myśli słynny cytat Konfucjusza. Wybierz pracę, którą kochasz i nie przepracujesz ani jednego dnia w twoim życiu.
Cześć, dzień dobry. To może nie do końca tak, no ja faktycznie teraz nie pracuję. Generalnie jestem w branży IT od 20 lat mniej więcej. Zajmuję się prowadzeniem projektów, prowadzeniem przedsięwzięć, startupów, inwestycji, zarządzaniem spółkami. Przez ostatnie kilkanaście lat zarządzałem dużymi spółkami IT w Polsce i za granicą. Chociażby, że to wspomnę takie firmy jak ostatnio Atos w Polsce, jak przedtem ABC Data, jak Signity, przedtem McKinsey, przedtem Oracle. Także generalnie branża IT. W obecnej chwili jestem w takim ciekawym momencie, ponieważ właśnie zmieniam pracę. Zrezygnowałem z firmy Atos, złożyłem rezygnację z funkcji prezesa zarządu Atosa parę tygodni temu i de facto do jutra jestem jeszcze w Atosie, a już pojutrze jestem w innej firmie, pracuję w innej firmie. Czyli twoje pytanie, tak, prawda, nie pracuję, w cudzysłowie oczywiście, no bo dalej pracuję, niemniej już jestem tak jakby między jedną firmą a drugą. Czyli już jeszcze nie Atos, a za chwilę już nowa firma od de facto od piątku. To tak zawodowo, natomiast to jest pytanie, które skłania mnie do trochę większej refleksji, bo na świecie dzieje się tyle rzeczy, w szczególności te ostatnie parę lat, kompletnie redefiniuje branżę IT. Tak jak jeszcze pamiętam branżę informatyczną lat temu 10-15, to zazwyczaj było tak, że wdrażane były mniejsze, większe, duże, średnie systemy do dużych, różnych, mniejszych klientów. Polegało to zazwyczaj na tym, że przychodziła taka firma, szacowała koszt projektu, potem go wdrażała, tak? I czasami zdarzały się wdrożenia, na przykład centralnych systemów bankowych roczne, albo w sektorze public wdrożenia, które trwały więcej nawet niż rok, tak? Albo wdrożenia ERP, pamiętam lat temu 10 wdrożenie firmy SAP roczne, no nie było niczym wyjątkowym, tak? Teraz te projekty ze względu na dramatycznie zmieniające się tempo życia, zmieniający się czas budowy nowych produktów i usług, dostawy tych produktów i usług, dostarczania do klientów, tego, czego klienci oczekują, nowinek technologicznych, ja widzę wyraźnie, że to wszystko przyspiesza, wręcz wykładniczo, tak? W związku z tym to takie IT 10 lat temu, i teraz nawiążę do początku mojej wypowiedzi, IT 10 lat temu, 15 lat temu zmieniło się kompletnie. To już nie jest tak, że klient może oczekiwać następnego wdrożenia systemu ERP przez rok. Nie. To ma być parę tygodni, parę miesięcy, konkretny bardzo produkt, konkretne bardzo rozwiązanie problemu biznesowego i coraz więcej nowych rzeczy wchodzi w zakresie technologii, które totalnie zmieniają środowisko, w którym żyjemy. To wspomnę parę rzeczy, o których pewnie będziemy potem rozmawiać. No sztuczna inteligencja, prawda? Cały machine learning dookoła tego, które na pewno wpłynie na to, w jaki sposób my pracujemy, żyjemy, w jaki sposób się zachowujemy, w jaki sposób interakcje odbywamy między sobą, między ludźmi, a między nami, a maszynami. Blockchain i kryptowaluty, tak? Które według mnie rewolucjonizują już teraz sposób, w jaki system finansowy tego świata wręcz jest zbudowany, zarządzany, jak będzie się rozwijał. Niektórzy mówią o w ogóle ekonomii już 2.0, tak? Internet of Things, Big Data, tak? Czyli zbieranie danych przez różne beacony, przez różne czujniki, wrzucanie tego do wielkich zbiór baz danych, do ogromnych baz danych, w których te dane są przechowywane, potem z te dane trzeba wyciągać jakieś informacje i tu machine learning, i tu ludzie, i tu analityka cała dookoła tego, podawanie decyzji w oparciu o to i tak dalej. To jest mnóstwo nowych trendów, które totalnie zmieniają sposób, w jaki my pracujemy i wracając do IT, tak naprawdę teraz liczy się rozwiązanie problemu biznesowego szybko, sprawnie, na temat, używając Scruma, używając metodologii Kanban, DevOps, no generalnie sprinty dwutygodniowe, tygodniowe, klienci tego oczekują, czyli nie wdrożenia roczne, półroczne, ale przyrostowe budowanie aplikacji, gdzie klient widzi, co się dzieje, gdzie klient patrzy i na bieżąco komunikuje się z zespołem tak, żeby rozwiązać bardzo konkretny problem biznesowy. Kiedyś taki żart był wchodzący w branżę IT 10 lat temu, że de facto wykorzystujemy standardowo jako zwykły zjadacz chleba, użytkownik takiego Excela, Worda, 20% jego funkcjonalności, tak? Tylko płacimy za 100%. Nikt teraz klientów nie oczekuje 100%, wszyscy chcą mieć 20% po to, żeby rozwiązywać swoje konkretne problemy. To taka trochę, przepraszam za taki trochę dłuższy wstęp, no ale to opisuje według mnie moje to, co robię, to, co chcę robić i to, co gdzie, to w jakim kierunku świat się zmienia. Teraz co będę robił? Ja od 1 września przychodzę do firmy, wracam de facto do firmy McKinsey, będę odpowiedzialny za McKinsey Digital w tej części świata, czyli tą część McKinsey'a, która rozwiązuje problemy klientów za pomocą technologii. Zazwyczaj polega to tak, że mamy jakiś projekt strategiczny, tak? Na przykład budowanie produktu, strategia produktowa dla jakiejś instytucji finansowej. I po takim projekcie strategicznym, gdzie konsultanci wychodzą od tego klienta, zazwyczaj powstaje problem, jak to wdrożyć, tak? Wtedy najczęściej typowa sytuacja jest taka, IT mówi, no panie prezesie, żeby ten produkt bankowy wdrożyć, to potrzebujemy na to w systemach rok czasu. Marketing mówi, o kurczę, żeby to zaprojektować w kampanii marketingowej, potrzebuje na to pół roku. Może za pół roku będziemy to mieli, tak? Produkt, przykładowo, że to jest firma, że to jest firma ubezpieczeniowa, no aktuariusze potrzebują kilku tygodni co najmniej, żeby ten produkt zdefiniować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo często jest tak, że ludziom z zewnątrz, którzy mogą przyjść, nie mając całego bagażu wewnętrznych technologii, naleciałości i polityki bardzo często, jest łatwiej taki produkt, taką usługę wdrożyć. I właśnie tu się pojawia McKinsey Digital, który będzie za pomocą różnych technologii, ja wspomniałem o tym trochę na początku, będzie rozwiązywał te potrzeby tych klientów i dopasowywał, szybko wdrażał takie rozwiązania. Czasami może trochę brudno, czasami może nie do końca elegancko, ale po to, żeby dla tego klienta ten problem zdefiniowany jako chociażby w tym przykładzie uruchomienie kampanii marketingowej pod nowy produkt bankowo-finansowy, szybko wdrożyć. To tak skracając to. Czasem za takie trochę przydługie może expose.
Każdy mój podcast zaczynam z frazy, że świat zmieni się szybciej niż myślisz. I właśnie teraz potwierdziłeś tą tezę kilka argumentami. A teraz może przejdźmy do tradycyjnego pytania. Jaką książkę ostatnio przeczytałeś i dlaczego akurat warto ją przeczytać?
Bardzo dobre pytanie, bo niestety widzę i na tym bardzo boleję, że ludzie przestają czytać książki. I to jest, kiedyś ktoś powiedział, nie pamiętam kto, ale go teraz trochę sparafrazuję, że czytanie książek polega że nie można do każdej wartościowej osoby na świecie dotrzeć bezpośrednio, bo się po prostu nie da fizycznie, tak? Ale te osoby przelały swoje myśli, swoje idee, swoje pomysły, swoje wrażenia, emocje na papier. I ten papier trochę jest takim pośrednikiem do dojścia do tej rzeczonej osoby, tak? Do tych wielkich tego świata albo osób, które nas po prostu interesują. Ja czytam dużo książek, staram czytać się bardzo dużo książek. Niektóre zaczynam, czytam 3 naraz, 2 naraz, niektórych nie kończę, wracam do książek, czytam różne książki. I wracając do tego pytania, potem znowu długim wstępie, powiem o 2 książkach, które czytałem ostatnio. To była książka Deep Work, zdaje się, że napisał ją Carl Newport. A druga to Michio Kaku, książka sprzed jakichś 15 lat, Kosmos Einsteina. I teraz tak, dlaczego ta pierwsza książka? To jest książka, w której autor stawia de facto bardzo prostą tezę, która mówi mniej więcej tak, że w natłoku informacji, danych, które do nas przychodzą, szumu informacyjnego, bardzo ciężko jest a. wybrać odpowiednią informację, b. przetrawić ją, przyswoić, c. nauczyć się jej, tak? I potem w jakiś sposób na nią zareagować. I ten deep work to jest de facto coś, co robiliśmy będąc na studiach. Czyli tak mówiąc brzydko, trochę prosto, zamknięcie się w pokoju i skupienie się bez przerwy w okresie, nie wiem, godziny, 2, kto ile oczywiście może, na danym temacie. Pamiętajmy, że jesteśmy bombardowani dookoła nas przez cały czas różnymi komunikatorami, informacjami, mailami, newsami. To wszystko rozprasza nas, to wszystko powoduje to, że nasza koncentracja jest bardzo, bardzo niska i krótkoterminowa, ponieważ tak mózg jest nasz bardzo plastyczny i kształtuje się w ten sposób, że jeżeli jesteśmy bombardowani tymi informacjami, nie możemy się skupić tak na dłużej, na jakimś obszarze, na jakimś zagadnieniu. Natomiast ta książka jest o tym, dlaczego warto to robić, dlaczego takie głębokie skupianie się, głębokie myślenie, głęboka praca jest znacznie lepsza od ciągłego odrywania się od różnych zagadnień. I tak naprawdę trochę mówi o tym, żeby wrócić do tego, jak pracowaliśmy, uczyliśmy się tam 12 lat temu, na przykład tak jak ja, prawda, na studiach. De facto bardzo prosta rzecz, ale znowu otwiera oczy. Na szczęście jest tak, że wszystkie fajne rzeczy to są rzeczy, które w jakiś sposób wiemy, tylko na koniec dnia trzeba je znowu od nowa, że tak powiem, wynaleźć. A druga książka, Kosmos Einsteina, to jest książka stara. Ma teraz 15 lat mniej więcej. Michio Kaku, japoński futurolog, naukowiec, warto przeczytać jego książki. Akurat ta książka jest o fizyce kwantowej, o tym, w jaki sposób fizyka kwantowa wpływa na nas, de facto przechodząc przez różne główne odkrycia naukowe na świecie. Dlaczego akurat ta książka? Bo ostatnio zainteresowałem się, jakieś 2 lata temu mniej więcej, komputerami kwantowymi i w ogóle fizyką kwantową. I to w jaki sposób fizyka kwantowa, obliczenia kwantowe, niektórzy mówią informatyka kwantowa, wpłynie na nas w przyszłości. No to jest nowa rzecz. Także ta książka tak bardziej po linii IT.
Temat sztucznej inteligencji jest bardzo gorący teraz. Wiele osób o tym mówią, ale warto przyznać, że zbyt często temat AI jest pokazany z tej jednej strony i w dodatku z tej złej strony. Media zazwyczaj skupiają się przede wszystkim na negatywnych aspektach i to da się łatwo wyjaśnić, bo zależy na popularności kanału, a człowiek akurat zwraca uwagę na takie rzeczy, które są negatywne. I w moim polu widzenia wydaje się, że jesteś jednym, przynajmniej w tym polskim internecie, osobą, która stara się zwracać uwagę na pozytywne aspekty sztucznej inteligencji. I nie tak, że po prostu przeciwstawia się, że może być dobre, tylko podajesz konkretne przykłady, gdzie sztuczna inteligencja faktycznie może pomóc nam jako ludzkości. I może warto rozszerzyć ten temat. Jak to widzisz? Jak dla ciebie sztuczna inteligencja może pomóc ludziom?
Okej, to jest bardzo dobre pytanie, bo faktycznie jest tak, że zalewają nas te wszystkie przerażające informacje o tym, jak komputery, roboty, sztuczna inteligencja za chwilę zabierze nam pracę, albo jak mówi, parafrazując trochę Raya Kurzweila, za 2045 roku będziemy mieli super inteligencję, która podejmie decyzję o tym, co zrobi z naszą rasą, tak? Ja powiem tak, no są oczywiście, jeżeli nie będziemy sprawni, sprytni i nie zabezpieczymy sobie przed pola jako cywilizacja, mogą być konsekwencje negatywne, ale jest mnóstwo konsekwencji pozytywnych. No. Mnóstwo rzeczy pozytywnych dzieje się również, na które warto zwrócić uwagę. Podam takie kilka przykładów z głowy, które według mnie są najbardziej takie wartościowe i bieżące. Patrzmy sobie chociażby na to, że zbieramy ogromne ilości danych. Te dane nas zalewają, tak? Jako ludzie nie jesteśmy w stanie bez wspomagania, bez wsparcia, bez de facto albo sztucznej inteligencji, albo innych metod, no, machine learning, deep learning, w jakikolwiek sposób wyciągać bardzo często z tego odpowiednie wartościowe informacje. Chociażby przy IBM Watsona, jego skuteczności w rozwiązywaniu, w rozpoznawaniu, czy dany organ jest zarażony chorobą, rakiem w tym wypadku, czy też nie. To są zdjęcia. Watson został nauczony i znacznie skuteczniej, mówimy o 90 chyba 8% skuteczności, versus ludzie 92% tego, co pamiętam. To mogę poplątać dane, ale jest tam parę procent różnicy. Skutecznie jest w stanie rozpoznawać, czy dany organ jest zarażony rakiem, czy też nie. Dobrą informacją jest tak, że dla tych chorych we wczesnych stadiach, albo w ogóle chorych na raka, o wiele skuteczniej można postawić diagnozę. Oczywiście ujemną, oczywiście negatywną informacją jest to, że on jest lepszy od człowieka. Co się stanie z tymi wszystkimi radiologami, lekarzami, którzy akurat badają i stawiają diagnozę? No to jest jakiś tam minus, tak? Natomiast ja widzę bardzo dużo pozytywów. Pozytywów związanych chociażby z zarządzaniem całą ekosferą i to, w jaki sposób, używając sztucznej inteligencji, możemy ograniczyć ilość negatywnego, czy też negatywny wpływ na nasze społeczeństwo, na planetę, na której żyjemy. I to nie chodzi o takie proste rzeczy jak segregacja śmieci, oczywiście też na koniec, ale to, w jaki sposób wykorzystujemy surowce naturalne, w jaki sposób priorytetyzujemy swoje zadania, w jaki sposób optymalizujemy pewne działania produkcyjne po to, żeby wyciskać w cudzysłowie więcej, bardziej efektywnie z tego, co mamy, z tych zasobów, które teraz mamy.
Korzystając też z okazji, chciałem zapytać takich kilka globalnych pytań do ciebie. Właśnie wracając trochę do twojego bloga, który też polecam i zacytuję, napisałeś tam: zmiany, jakie na gospodarce wymusza rewolucja cyfrowa, są olbrzymie. Inwazja nowoczesnych technologii przekształca modele biznesowe, relacje między pracownikami a firmami, a nawet cały rynek pracy. Gdzie poruszać trzy tematyki, takie jak blockchain, shared economy i industry 4.0. No i właśnie, proszę, podaj tak w skrócie, o co tu chodziło i osób zainteresowanych potem odeślemy do linka, będzie w notatkach, ale tak, żeby narzucić kontekst.
No chyba podałeś trzy największe, że tak powiem, rewolucje, które w tym momencie widzimy i które zmienią ten sposób, w jaki żyjemy, w jaki pracujemy, w jaki uczymy się. Blockchain, ekonomia dzielona i Industry 4.0. Zaczynając po kolei, blockchain. No to jest technologia i oczywiście na koniec dnia kryptowaluty i cała mechanika dookoła kryptowalut i kontraktów i tak dalej. I tak dalej. To nie jest teraz miejsce, żeby to wyjaśniać, ale w mojej ocenie ta technologia i idące za tą zmiany totalnie przemodelują system finansowy, który w obecnej chwili widzimy, który jest taki, jaki widzimy, tak? Czym on się charakteryzuje obecnie? No tym, że chociażby mamy centralne instytucje, banki narodowe, clearing houses, systemy płatnicze i tak dalej, które zarządzają tą siecią w zamiast nas. Czyli de facto my musimy zaufać osobom, firmom, instytucjom, algorytmom, których nie znamy, w transferze naszych środków, w wypłacaniu, w zarządzaniu naszymi środkami. Gdzie blockchain jako ta księga dzielona, peer-to-peer finanse, jak to niektórzy mówią, ogranicza, no de facto zmienia status quo. Powoduje to, że te centralne instytucje nie będą więcej potrzebne. My możemy robić przelewy już teraz, prawda, za pomocą kryptowalut. Ich jest ponad 1000. Tych czołowych, tam gdzie o kapitalizacji rozsądnej jest tam 10 największych. Możemy robić przelewy w ciągu ułamku sekund za rozsądnie małe pieniądze z dowolnego miejsca na świecie. Bez tych właśnie centralnych instytucji. W mojej ocenie blockchain totalnie zdemoluje wręcz ekosystem finansowy, jaki w obecnej chwili widzimy. I pytanie często jest takie, czy banki upadną? Nie, według mnie banki się przyłączą. Banki widzą, co je czeka i te cyfrowe banki przyszłości będą albo wycofają się do funkcji clearing house'ów, albo po prostu przyłączą się do tej rewolucji i będą brały w niej udział. Jaki to będzie miało wpływ na nas? Po pierwsze, zdemolowanie istniejącego rynku finansowego. Po drugie, przyspieszenie transakcji za o wiele mniejsze opłaty, docelowo oczywiście, za o wiele mniejsze opłaty niż mamy teraz, w sekundach na całym świecie. Tam jest oczywiście kwestia, jak te bloki są, w jakim czasie są kopane, no ale generalnie mówimy o tym, że to jest kwestia sekund, kwestia minut. Docelowo pewnie sekund. I powstanie nowych miejsc pracy, jak również zmianę całego środowiska pracy, tak? No, mniej ludzi w sektorze bankowym, więcej ludzi w sektorze technologicznym i tak dalej, i tak dalej. Dalej, idąc po tych technologiach, o których mówisz, ekonomia dzielona, no to wszyscy widzimy, tak? Popatrzcie sobie na to. Uber jest największą firmą taksówkową bez posiadania żadnej taksówki, tak? Airbnb, największy hotel, największa firma wynajmująca miejsca do spania bez posiadania żadnego hotelu ani de facto pensjonatów, tak? To jest ekonomia dzielona, gdzie ja mogę na przykład zamiast posiadania samochodu, mogę go wynająć, mogę go wypożyczyć, mogę go dzielić z sąsiadami, z kimkolwiek innym. Co to powoduje? Powoduje to, że taki samochód, którym jadę rano do pracy i wykorzystuję go średnio dziennie godzinę, półtorej, on nie stoi, on jest ciągle używany, on ciągle jeździ, tak? Podaję przykład z tym samochodem. Można wykorzystywać wszystkie potencjalnie rzeczy, które używamy u siebie w domu, u siebie w pracy, u siebie w firmie. W związku z tym to totalnie zmieni sposób, w jaki firmy będą przygotowały produkty pod ten model ekonomii dzielonej. w jaki sposób my będziemy z nich korzystać, w jaki sposób będziemy się rozliczać tymi produktami, czy też tymi usługami. Wpływ na nas jako ludzi, dostęp do tych dóbr, do tych usług, znacznie szerszy, po niższej cenie, zdecydowanie. I znowu złamanie status quo istniejących obecnie przedsiębiorstw, istniejących obecnie modeli usług. A ostatnia rzecz, Industry 4.0, to jest duży temat. Ja go tak skrócę tylko do tego, że Industry 4.0 to jest odpowiedź na indywidualne potrzeby klienta, zaprojektowanie produktu i usługi pod indywidualnego Kowalskiego, także chociażby w skrajnym przypadku telefony komórkowe, które mamy, mogą być, każdy może być zupełnie inny, tak? Każdy może mieć zupełnie inne cechy. To jest również śledzenie całego etapu od wydobywania surowców poprzez komponenty, produkty, produkcja, dostawa, usługi dookoła tego. Takim najbardziej typowym, takim wręcz modelowym przykładem Industry 4.0 to jest to, w jaki sposób zmieniają się branże. Dawniej firmy, które produkowały opony, zajmowały się produkcją opon, tak? Po prostu. Dostarczały te opony do swoich dystrybutorów, a dystrybutorzy dalej wysyłali w świat, gdzieś tam. W obecnej chwili, zdaje się, że Michelin, to mogę poplątać, ale chyba Michelin, ma normalnie usługę, gdzie w każdej oponie do samochodów ciężarowych jest zaszyty beacon, wklejony beacon, który informuje na bieżąco właściciela, bo tą osobę, która jest tam, to firmę, to miejsce, które jest dedykowane do tego, informuje o stanie zużycia opony w trakcie jazdy tego samochodu. I może na podstawie tych informacji rzeczonym Michelin, w tym momencie, kiedy ta opona zostanie zużyta, wysłać ekipę, która tą oponę zmieni w dowolnym miejscu na świecie, tam, gdzie ten samochód stoi. Dlaczego to mówię? Bo to jest nowa usługa, którą oferuje ten Michelin. Nie tylko sprzedaż opony, ale opona jako usługa i tak dalej, i tak dalej.
Jak widać, jest wiele rzeczy, które faktycznie się zmieniają i my jesteśmy w tym momencie, kiedy następuje tak zwana zmiana paradygmatu. I może weźmiemy taki jeszcze przykład samochodu autonomicznego. O tym już wspomniałem w jednym z moich odcinków, w trzecim, że jest taki brand Waymo, to jest googlowski brand, który przyjechał już ponad 2 miliony kilometrów w trybie autonomicznym. Więc możemy powiedzieć, że technicznie już jesteśmy w prawie gotowi. Są oczywiście pewne wyjątki. Natomiast jest wiele innych pytań dookoła. Takie jak, kto będzie właścicielem samochodu, kto będzie to ubezpieczać i jak stanie się coś złego, kto będzie winny za to i wiele innych rzeczy. Więc podziel się swoją opinią, jak ty widzisz.
Bo to jest temat jak rzeka, to jest następne bardzo dobre pytanie, bo to jest temat trochę dotyczący etyki zachowań z autonomicznych pojazdów, maszyn, autonomicznych urządzeń. No to jest bardzo dobry temat, to jest temat, który mnie istotnie fascynuje, no bo co jeżeli maszyna będzie musiała podjąć decyzję, tak, która będzie negatywna dla uczestników pewnego zdarzenia. Tak od początku, poruszyłeś tu parę tematów, tak, ja powiem tak, ja wątpię, żeby moje dzieci jeszcze nie, ale dzieci moich dzieci miały potrzebę posiadania prawa jazdy. Bo po co prawo jazdy, tak? Mam teraz pytanie takie, kto będzie właścicielem tego samochodu? Czy to będzie firma i czy one będą potrzebowały mieć w ogóle samochód? Czy to będzie firma ubezpieczeniowa? Czy to będzie leasingodawca? Czy to będzie rzeczony Kowalski? Kto będzie właścicielem samochodu i czy będzie potrzebował mieć ten samochód? W dobie ekonomii dzielonej mocno wątpię. I teraz pytanie zasadnicze o moralność maszyn i o problematyczne. To taki typowy bardzo case, tak? I to jest case wręcz po prostu podręcznikowo internetowy, można przeczytać o tym wszędzie. Co w przypadku, kiedy na przykład jedziemy samochód jedzie sam, tak? I siedzimy w samochodzie autonomicznym, czytamy książkę. Samochód jedzie, nagle wyjeżdża mu bocznej drogi ciężarówka. Samochód ma do podjęcia dwie decyzje. Albo jedzie prosto, uderza w tą ciężarówkę i potencjalnie zabija nas, algorytm wylicza prawdopodobieństwo, albo skręca na prawy pas, na drugi pas, a tam, ups, idzie gromadka dzieci, tak? I teraz jaką decyzję ma podjąć samochód? Czy jaką decyzję podjęła firma, która go zaprogramowała? Czy jaką decyzję podjął programista, który zbudował algorytm? Jaką decyzję podjął zaprojektowany przez projektanta, w cudzysłowie nauczyciela, nowy zawód, nauczyciela sztucznej inteligencji, ta sztuczna inteligencja? I kto jest za to odpowiedzialny, tak, wtedy? Są różne metody. Można wyliczyć prawdopodobieństwo statystycznie, można wyliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia. Debata trwa. Powiem tak, niektóre firmy samochodowe, nie będę mówił, które, bo to jest bardzo delikatny temat, mówią, że one za wszelką cenę będą bronić swojego właściciela, czyli podejmą decyzję na korzyść pasażera, tak? Inne firmy, to na przykład Mercedes i Volvo, powiedziały, że w przypadku zdarzenia, z wyniku tego samochodu albo inteligencji w samochodzie, one biorą na siebie odpowiedzialność za takie zdarzenie, czyli nie ubezpieczyciel, nie leasingodawca, tylko ta firma, tak, po prostu. No ale pytanie podstawowe jest problem etyczny, problem moralny i pytanie również, jak maszyny zaprogramować. Jak zaprogramować, żeby one podejmowały właściwe, w cudzysłowie oczywiście, no bo dla każdego decyzja właściwe ma inną definicję, no i również kto będzie za to odpowiedzialny. To są super trudne, filozoficzne wręcz tematy. Ostatnio słuchałem jakiegoś podcastu, jadąc samochodem na ten temat. Była tam debata między ludźmi z Tesli, z Google'a, z Mercedesa i z jakiejś jeszcze firmy czwartej, nie pamiętam. Oni przerzucali się wręcz dogmatami filozoficznymi, cytując różnych filozofów, jak to powinno być rozwiązane. To jest super temat. To jest bardzo ciekawy temat. Ja osobiście nie wiem, czy czułbym się komfortowo siedzieć w samochodzie i pozwolić mu podejmować decyzję za mnie, czytając książkę przysłowową. Zawsze chciałbym mieć, zawsze, nie wiem, jak to będzie w przyszłości, ale wolę jednak mieć jakąś kontrolę nad tym samochodem. Nawet jeżeli on jedzie autonomicznie, to ja wolę trzymać te ręce na kierownicy. Temat, jak bardzo ciekawy temat. Jak będzie rozwiązany? Nie wiem. Natomiast podam ci przykład, jak jedna z firm robiła testy, tak? Też nie chcę mówić o tym, która firma, bo to jest chyba są informacje wewnętrzne. Pytanie było takie, jak zaprogramować maszynę do podjęcia właśnie takich decyzji, czyli w tym moim przypadku wbijamy się czołowo w ten samochód ciężarowy, potencjalnie zabijając pasażera, czy kręcamy na prawy pas i niestety rozjeżdżamy gromadkę dzieci. Odpowiedź jest różna. Filozofowie, ci ludzie z tej grupy tych firm, które ze sobą rozmawiały, dochodzą do na przykład wniosku takiego, że skłaniają się ku temu, że koszty moralne powinny być brane pod uwagę, tak? A jak je zdefiniować w tym momencie? Natomiast podam ci inny przykład. Jedna z tych firm właśnie mówiła o tym, że te decyzje, które są bardzo trudne i na ten mój przykład może mieć oczywiście drzewo całych różnych wariancji tego problemu, to nie maszyna. To było programowane w taki sposób, że żywe sytuacje były postawione przed ludźmi, którzy siadali za kierownicą, oczywiście w wirtualnym samochodzie, musieli podejmować takie decyzje. I na koniec dnia statystyka. Statystycznie obliczali, w którym przypadku, jak system powinien się zachować, jaką decyzję podjąć w cudzysłowie w oparciu o statystyczną odpowiedź tych testowych kierowców. Inna firma wykorzystała gry komputerowe, gdzie sadzała kierowców prawdziwych, białkowych w cudzysłowie przed grą komputerową i takie również dylematy mieli rozwiązać. Ja nie wiem, która odpowiedź jest dobra. No to wszystko przed nami. Ja tylko tyle, że wiem, że w Kalifornii samochody wyjeżdżają na drogę za chwilę. Od 1 stycznia w Niemczech samochody ciężarowe na wybranych trasach autonomiczne wyjeżdżają na drogę również. Będzie ciekawie.
No to brzmi ciekawie, jeżeli już w Niemczech będzie jeździć autonomiczne ciężarówki. A teraz przejdźmy do trochę powiązanego tematu, może nie do końca. I tym tematem jest Smart City. Więc najpierw może wyjaśnię, co to jest i proszę podaj takie przykłady z życia, żeby to było zrozumiałe dla każdego.
Smart City. Ostatnio mamy wysyp tych mądrych różnych rzeczy, tak? Smart City. Generalnie jest to miasto, które jest przyjazne mieszkańcowi, które wykorzystuje technologie, przeróżne technologie, do tego, żeby życie tego mieszkańca było przyjemniejsze. No takim przykładem wręcz wzorcowym jest chociażby system parkingów zlokowanych na obrzeżach miasta, gdzie mieszkaniec dojeżdża do tego parkingu, sterowany przez system, który proponuje mu dane miejsce parkingowe na danym parkingu, a potem na jeden bilet różnymi środkami komunikacji przejeżdża dalej do centrum, do tego miejsca, gdzie chce dojechać na przykład do swojej pracy. Na tym samym bilecie, na tej samej porponetce, bo tak to się nazywa, porponetka elektroniczna, może kupować różne usługi miejskie, nie tylko bilety. Może wynajmować książki, może opłacić, może robić różne rzeczy, może zamawiać różne usługi, może zapisywać się do lekarza, może robić mnóstwo rzeczy, tak? Czyli podsumowując, jest to miasto, które jest maksymalnie przyjazne człowiekowi, wykorzystując różne technologie. Takim standardowym, ja wiem, czy standardowym przykładem jest chociażby Singapur, chociażby Nowy Jork i Praga. To są miasta, które są w takim rankingu miast najbardziej technologicznie rozwiniętych albo zbliżających się do tego modelu Smart City, najbardziej zaawansowane. Z tym, że od razu takie pytanie, no to może potem dodam, bo zaczynam się powoli trochę rozgadywać.
Dobra, już wiemy, co to jest Smart City, a teraz może trochę porozmawiamy o liczbach, żeby to było bardziej namacalne. Zgodnie z raportem IC Cities in Motion Index 2017, link będzie w notatkach, który przeanalizował 180 kluczowych miast świata, z Polski akurat trafiła dwa, Warszawa i Wrocław, nie wiem, czemu akurat te miasta, ale no, Warszawa zrozumiała, ale czemu na przykład Wrocław, a nie Kraków, albo Gdańsk czy Poznań, nie do końca dla mnie zrozumiała, ale mniejsza o to. W każdym razie Wrocław zajął miejsce 95 z 180, a Warszawa 54. Berlin 9, Paryż 3, New York był na pierwszym miejscu. Właśnie tam akurat nie sprawdziłem, gdzie był Singapur, bo też miał być gdzieś wysoko. Ale pytanie teraz jest takie wprost powiązane z Polską, bo jesteś osobą, która pracuje na wysokich stanowiskach CEO w różnych firmach, masz styczność i widzisz taki szerszy kontekst, jak Smart City się rozwija, więc jak myślisz, oczywiście o tyle, ile możesz powiedzieć tych rzeczy, być może nie wszystkie możesz podzielić się, jak widzisz rozwój w najbliższej przyszłości, jak zmienią się polskie miasta w najbliższe 5 czy 10 lat?
Okej. Okay. No, bardzo, bardzo dobre pytanie. Ja podam teraz kilka cyfr. W przeciągu najbliższych 3 lat do 2020 na świecie będzie ponad 80 megalopolis. A megalopolis definiowane jest jako miasto, w którym mieszka ponad 30 milionów ludzi. Dlaczego? Ponieważ na świecie statystycznie migracja ludzi z terenów wiejskich do miast to jest około 300 tysięcy ludzi dziennie. Pierwszy trend, migracja ludzi. Drugi trend, starzenie się społeczeństwa. Jak nimi się opiekować w tych miastach, tak? Trzeci trend, rosnące zużycie zasobów, nie tylko energii elektrycznej, ale również zasobów. To są trendy, którymi trzeba zarządzać. Teraz przechodząc na nasze tutaj polskie poletko. Ja czasami bywam kontrowersyjny w swoich opiniach. Powiem tak, że na konferencji parę miesięcy temu, tuż przed wakacjami, właśnie opowiadałem o Smart City przed różnymi włodarzami miast. I powiedziałem taką tezę, że w naszym wyobrażeniu polskim Smart City w takim ekstremalnej sytuacji, w takim wymarzonym modelu, to jest miasto, które na przykład pozwala za pomocą smartfona znaleźć miejsce parkingowe i dojechać na to miejsce parkingowe, wynajmując je, płacąc tam smartfonem, tak? Dla wielu naszych włodarzy to jest już taka już end state, a dla mnie jest to początek po prostu. I powiedziałem również bardzo kontrowersyjny temat, na którym wszyscy się zawiesili, potem przyznali mi rację, że budując te autonomiczne parkingi dookoła miast, ustawiając tę technologię za tym wynajmowaniem tych miejsc, my może rozwiązujemy zły problem, bo stawiając silną tezę ekonomii dzielonej samochodów autonomicznych, to może parkingów wcale nie trzeba budować więcej, bo za 5 do 10 lat trzeba będzie ich zdecydowanie mniej mieć przecież, tak? Czyli nie parkingi, ale shared economy w tych całych miastach. Wracając do twojego pytania, Polska się rozwija. Bardzo fajnie jest widać to, że włodarze, samorządy inwestują w różne technologie po to, żeby to miasto było przyjazne użytkownikowi, żeby użytkownik mógł podejmować decyzje w oparciu o różne technologie, do tego, jak ma wyglądać jego otoczenie, jego społeczeństwo, jego małe tam miejsce, w którym żyje, tak? I to nie tylko chodzi o głosowanie, nie tylko chodzi o wpływ na decyzje, ale zbieranie funduszy, ale chociażby wpływ na to, jak te rozwiązania, jak te aplikacje na tych naszych smartfonach przykładowo, czy na urządzeniach mobilnych będą wyglądały, po to, żeby mieć tam te akurat funkcjonalności, które dla mnie jako mieszkańca są najważniejsze. Kiedyś, dawno temu, gdzieś w Rosji, nie pamiętam kto, zapoczątkował taki trend, że to użytkownicy tego terenu, mieszkańcy, powinni podejmować decyzję o tym, jak ten teren wygląda. Dawniej projektowano parki w ten sposób. Kładziono chodniki i już, tak? A ten rzeczony powiedział, poczekajcie na zimę, niech śnieg spadnie i ludzie wydepczą wam te ścieżki między tymi drzewami w tym parku. Teraz to wygląda tak, że trochę parafrazując ten pomysł, przenosząc go XIX wieku na nas teraz, to Smart City i decyzje podejmowane dookoła tego, jak to miasto ma wyglądać, jaka technologia ma tam wyglądać, na szczęście zaczyna przypominać teraz bardziej to, że to użytkownicy, mieszkańcy podejmują decyzję, jak to miasto będzie wyglądało, jak technologia ma ich wspierać w codziennym życiu. I to jest strasznie fajne, bo to nie jest tak, że już kiedyś, tak jak dawniej było, że rzeczony włodarz tego miasta podejmuje decyzję o tym, jego ekipa podejmuje decyzję w oparciu trochę swoje widzimisię, że ma być tak, to ludzie podejmują te decyzje i to jest strasznie fajne. Ta elektroniczna parkonetka to jest niesamowita rzecz, to jest po prostu karta, za pomocą której można podejmować, można identyfikować się w różnych usługach miejskich i de facto te usługi zamawiać. To może być, to jest miks karty do bankomatu, karty parkingowe, karty wynajmujące książki, mówienie się do lekarza i tak dalej, i tak dalej. Jedna karta służąca wszystkim, tak? Trochę jak tam w tym Władcy Pierścieni, one to rule them all, tak?
Ta historia z ścieżkami jest bardzo ciekawa. Wydaje się, że to powiedział Karol Jo, ta osoba, która zajmowała się projektowaniem statków kosmicznych. A poruszyłeś ten ciekawy temat, że właściwie Smart City i wiele różnych tematów, które już dzisiaj rozmawialiśmy, jak sztuczna inteligencja i podobne, są po to, albo powinny być po to, żeby pomagać ludziom i dość często jest pomijany ten wątek i pytania, które są zadawane jakby z innej strony, nie tak, żeby komuś pomóc wprost, tylko czasem spróbować rozwiązać problem, który być może już nie będzie istniał za 5 lat, czy tam za 10. Mam teraz na myśli ten przykład z parkowaniem, który powiedziałeś.
Parkingami, tak. Być może rozwiązujemy w ogóle złe problemy, tak? Źle postawione tezy.
Tak, ładnie. A teraz takie pytania właściwie dotyczące trochę motywacji mojej, tego podcastu. Osoby, które słuchają, taka grupa docelowa, to są często osoby decyzyjne, które być może chcą zacząć używać uczenia maszynowego, ale nie do końca wiedzą jak. I właśnie jakby mogłeś przekonać takich ludzi, dlaczego akurat teraz już jest ten moment, kiedy warto tym się zająć, bo co się stanie, albo jakie korzyści mogą stracić, no jeżeli nie będą wdrażać uczenia maszynowego i te nowe technologie w życie realne już teraz, odkładając to na tak w cudzysłowie jutro.
Okej. Okay. Znaczy to jest tak, to trochę jak z autobusem, który odjeżdża. Jak nie wsiądziesz, to zostaniesz na parki na przystanku, tak? Powiem tak, to jest technologia, nie powiem rewolucja, tak? No, ale coś, co zmieni sposób, w jaki żyjemy, na pewno. Bo popatrzmy, co się teraz dzieje na świecie, w szczególności w otoczeniu biznesowym. Klienci oczekują szybciej i taniej, tak? Oczekują po to, żeby ta usługa, ten produkt była wdrożona, dostarczona, zrealizowana szybciej. Ten mój przykład z tymi wdrożeniami systemów RPS na początku naszej rozmowy. I żeby taniej, tak? I żeby indywidualnie do ich potrzeb. po to, żeby to zrobić w ograniczonych zasobach w każdej organizacji, w każdym przedsiębiorstwie, no niestety, nie da rady, mając na uwadze to, żeby taniej, nie da rady zrobić tego za pomocą ludzi. Za pomocą ludźmi. Nie wiem, czy wiecie, że poziom segmentacji na przykład produktów, poziom segmentacji klientów w takim typowym e-commerce, jak jeszcze 5 lat temu był to segment zdefiniowany dookoła demografii, który zawierał kilkuset do kilku tysięcy końcowych klientów. Teraz segmentacja i zachowania behawioralne definiują usługi i produkty dedykowane do jednej indywidualnej osoby. Tego nie jest w stanie ogarnąć w żaden sposób człowiek w takiej ilości danych, które mamy. Te dane, które wzrastają o tym, w jaki sposób klienci się, w jaki sposób klienci reagują na nasze produkty, czego potrzebują, jak oceniają produkty, dodanie tego całego social media, w jaki sposób oni reagują na te usługi i produkty, no człowiek nie jest w stanie tego ogarnąć. Dlatego też tu wchodzi machine learning i technologia, która tak naprawdę pozwala nam decydować w oparciu o ogromne ilości danych z różnych źródeł, decydować, co temu klientowi jak zaoferować, po to, żeby on kupował u nas, po to, żeby on wracał do nas, po to, żeby on był z nami, a nie z naszą konkurencją. To jest kwestia efektywności, tak? Zobaczcie sobie chociażby, jak Amazon oferuje, że proponuje pewne, to jest to rzecz, która istnieje od dawna. Amazon, który oferuje pewne książki, czy też produkty, które kupujesz w oparciu o historię zakupów. To już było dawno temu. Zobaczcie, w jaki sposób Facebook przeszukuje i proponuje na wallu danego użytkownika Facebooka informacje z tego, co jest warte do przeczytania w oparciu o de facto behawioralne zachowania moje, tak? I tak dalej, i tak dalej. Te przykładów można mnożyć. Bo ja mówię o tym, że jest to dedykowana oferta usług do tego Kowalskiego, do mnie indywidualnie, już nie do segmentu całego, czyli do mnie indywidualnie w oparciu o moje zachowania, w oparciu o ogromne ilości danych. Tego człowiek nie jest w stanie ogarnąć. To jest trochę tak, jak z tym przykładem, z tym autobusem. Albo wsiądziemy do tego autobusu i pojedziemy, albo zostaniemy na tym przystanku i niestety konkurencja, ten kto będzie to miał, nas po prostu zje. I tak naprawdę nie obawiałbym się tych sztucznych inteligencji, algorytmów sieci. To są bardzo proste rzeczy. Chociażby można budować to w oparciu o obecnie dostępne oprogramowanie. Podam takie dwa przykłady. Google oferuje to jako open source. Elon Musk i jego firma oferuje to, jego fundacja oferuje to również jako open source. Ta technologia nie jest skomplikowana za bardzo. Programiści wiedzą, uczą się jak to robić. Zbudowanie sztucznej inteligencji na przykład na moim Macu, no to jest kwestia kilku dni, tak? Ale prostej sieci, która rozpoznaje, podejmuje jakiekolwiek decyzje, proponuje pewne decyzje, to nie jest jak rocket science. Czyli można to robić. Te klocki są do ściągnięcia i do wykorzystywania już teraz. Oczywiście są wyspecjalizowane firmy, które to robią, wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, które się tym zajmują, z których usług można korzystać. Proponuję to robić. No generalnie dla mnie tak jakby to jest trochę taki no-brainer, tak? Świat idzie w tym kierunku, albo będziemy tam, albo po prostu zostaniemy na tym peronie, tak?
Teraz pytanie nieco powiązane, ale może trochę z innej strony, bo wiemy, że część zawodu, właściwie większość zawodu, które my teraz znamy, nie będą wykonywane przez naszych dzieci, a już na pewno przez nasze wnuki. No i właśnie, to znaczy, że jednak ludzie zaczną tracić tą pracę, też będą się pojawiać nowe miejsca pracy, natomiast trzeba będzie jakoś się adaptować. I jak widzisz, jakie porady należy tutaj podać? Wydaje mi się, że po dwóch stronach, i po stronie pracodawców, i po stronie pracowników. Jak zrobić tak, żeby to przejście było jak najmniej bolesne?
To nie jest tak, że to wydarzy się jednego dnia, prawda? Tak jak z tym przykładem, z tymi samochodami, z tymi ciężarówkami autonomicznymi. To nie jest tak, że wszyscy kierowcy obudzą się z poniedziałku na wtorek, wstaną rano we wtorek i pójdą do pracy, a tu będą stały śliczne nowe samochody ciężarowe autonomiczne i nie będą mieli pracy. Czytałem takie opracowania, które mówią, że to jest na przykład z tymi kierowcami, to jest proces rozciągnięty na następne 20 lat, tak? To pierwsze bym tego nie demonizował. Na przykład z tymi kierowcami samochodów ciężarowych. Natomiast oczywiste jest tak, że już teraz trend jest strasznie widoczny i ludzie reagują na to. Zobaczcie sobie, w Stanach, podam taki przykład, sztuczna inteligencja jest o wiele bardziej efektywna od prawnika człowieka w rozwiązywaniu, czy też proponowaniu pewnych rozwiązań, ja mówię o zadaniach prawnych, szybciej, efektywniej niż taki zwykły prawnik, ale tylko do bardzo prostych rzeczy, takich wystandaryzowanych teraz, jak kontrakty, jak umowy, jak proste sprawy prawne i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym już teraz w Stanach na uczelniach prawnych jest duży odpływ, czy też zmniejszenie ludzi składających podania przyjęcia do danych uniwersytetów na te kierunki. Natomiast specjalistyczni prawnicy, M&A, due diligence, oni będą ciągle potrzebni, bo poziom komplikacji rośnie, tak? Poziom komplikacji spraw rośnie. Wracam do tego przykładu z Watsonem i rozpoznawanie stadium i procesu i zaawansowania takiego braka, tak? Na podstawie zdjęć rentgenowskich. To nie jest tak, że jutro wszyscy radiolodzy stracą pracę, tak? To jest tak, że to będzie proces. Oczywiście, to będzie trwało, to będzie rozłożone w czasie. Natomiast w tym przypadku, no, to będzie lepiej dla nas, dla ludzi, dla pacjentów, jeżeli diagnoza będzie postawiona lepiej, tak, bardziej skutecznie. Podałem tam te procenty o skuteczności człowieka, o skuteczności maszyny nad człowiekiem. Samochody ciężarowe? Bezpieczniej. zdecydowanie bezpieczniej i tak dalej, i tak dalej. Powstanie dużo nowych zawodów. Teraz zawodem, który powstaje w obecnej chwili, który będzie za chwilę mocno promowany z tego, co ja tam słyszałem, z tego, co ja tam rozmawiam, to jest nauczyciel sztucznych inteligencji, bo ktoś będzie musiał je programować. Oczywiście są technologie, techniki, które pozwalają przenieść tak jakby część sieci heurystycznej z jednej maszyny na drugą, ale nauczanie do nowych rzeczy to jest zawód, który będzie się po prostu rozwijał. Taki nauczyciel, taki trener sztucznych inteligencji, to jest zawód przyszłości. Oczywiście zawody, które znikają, no to tak powiedziałem, prawnicy, kierowcy, długofalowo, księgowi i tak dalej, i tak dalej. Zawody, które wymagają powtarzalnych czynności, tak jak trochę z tymi światłami sztucznego miasta, tak? Czyli Chaplina. Czyli zawody, które wymagają tylko i wyłącznie powtarzalnych czynności w długim okresie czasu, które są jasno zdefiniowane, na pewno będą przez maszyny przejmowane. Zawody, które wymagają kreatywności, które wymagają jednak spojrzenia inaczej na dany temat, które wymagają empatii, na pewno będą rosły, na pewno będą się rozwijać. Trend jest taki, że ludzie, którzy kontaktują się z ludźmi, czyli ci, którzy obsługują ludzi w skomplikowanych tematach, w skomplikowanych sprawach, na pewno pozostaną i na pewno będą, chociażby z powodu empatii, inteligencji emocjonalnej, będą niezbędni i będą potrzebni. Rady? Obserwować rynek. Ja powiedziałem tak, paradoks jest na przykład taki, wszyscy teraz chcą być programistami, tak? No bo to jest zawód przyszłości. Za parę lat, patrząc na poziom automatyzacji procesu wytwórczego, budowania kodu, za parę do kilku, nie wiem, 5-10 lat, nie będzie trzeba tylu programistów na świecie. Czyli będzie ich trzeba do bardzo wyspecjalizowanych rzeczy, ale ci, którzy tłumaczą architekturę systemu i wymagania użytkownika na kod, to jest 80% de facto programistów, nie będą potrzebni, bo te automaty będą robiły same. Rady? Patrzeć, co się dzieje i uczyć się przez cały czas, uczyć się przez całe życie. Czytanie książek, samodoskonalenie, nauka, to jest to, co powinniśmy robić nieustająco, po to, żeby być zawsze o krok do przodu.
No, to są świetne, świetne porady. Wydaje mi się, że tutaj warto też podkreślić jedną rzecz. Ja zgadzam się z tym, że to nie nastąpi w jeden dzień, na przykład jutro, i potrzebuje trochę czasu, 5, 10, tam 20 lat. Natomiast prawda jest taka, że często nam się wydaje, że to będzie kiedyś tam, a potem okazuje się, że to kiedyś tam właśnie nastąpiło dzisiaj. Bo po prostu wpędzamy taki wir zwykłego dnia, kiedy po prostu powtarzamy tą samą czynność i przez to, że się nie rozwijamy, po prostu w którymś momencie będzie to zderzenie z rzeczywistością i rynek powie, że w tej chwili nie jest potrzebne to, co my umiemy, bo jest maszyna, która zrobi to lepiej. Więc tutaj stuprocentowo zgadzam się z tym podejściem, że lepiej już teraz. Właściwie to nie chodzi o to, że wynika ze sztucznej inteligencji, to w ogóle chodzi o to, jak nasz mózg pracuje, zacząć się uczyć teraz, niż czekać na kiedyś tam, bo faktycznie to będzie wdrażane w 100% za 15 czy tam 20 lat.
Tak, jeszcze pamiętam, dodam do tej mojej trochę długiej wypowiedzi, ja tak chyba jakoś tak bardzo rozwlekam to moje wypowiedzi, a tak tylko teraz hasłowo. Zakładając, że maszyny będą przejmowały nasze różne zawody, tak, i rynek pracy zmieni się dramatycznie w jakimś tam okresie czasu, no bo jednak, co by nie mówić, no ciężko mi sobie wyobrazić, żeby poszczególne grupy zawodowe w ciągu kilku lat były w stanie zmienić się z takiej podstawowej, prostej pracy, nie chcę teraz nikogo urazić, ale taka jest chyba prawda, w kreatywne, zaawansowane intelektualnie zawody. I to jest debata, która teraz trwa, prawda? I testy tego są w obecnej chwili prowadzone na całym świecie. Tematy chociażby takie jak gwarantowany dochód podstawowy. Test koncepcji, gwarantujemy obywatelowi, mieszkańcowi podstawowy dochód miesięczny po to, żeby mógł przeżyć. To, co zostanie zarobione przez niego górą, to jest dla niego, natomiast my jako państwo, jako społeczeństwo gwarantujemy mu pewien dochód, no bo on nie może się przebranżowić, bo on po prostu stracił pracę, albo taki jest model społeczeństwa, że gwarantujemy dochód podstawowy. To są testy tego, które w obecnej chwili trwają w wielu krajach. I pewnie, patrząc na to socjologicznie, no te testy wykażą za parę lat, czy to był eksperyment udany, czy nie. Ale ja bardzo wierzę, że jakiś ekwiwalent utrzymania tych grup społecznych musimy znaleźć. Czy to będzie gwarantowany dochód podstawowy, czy to będzie, uwaga, opodatkowanie robotów. No bo jeżeli, idąc w tę drogę myślenia, jeżeli roboty zabierają nam pracę, no to mniej będziemy jako pracownicy mogli podatku odprowadzić do państwa, a państwo de facto utrzymuje się z podatków firm i ludzi, skracając teraz bardzo cały model, no to państwo będzie miało problem z utrzymaniem całego socjalnego, z utrzymaniem w ogóle aparatu państwa, tak? Czyli być może należało opodatkować pracę robotów, jeżeli ludzie stracą pracę. To jest dobry koncept. I trzeci punkt, trochę trąci socjalizmem, ale również koncepcja ekonomistów w obecnej chwili, którzy skłaniają się ku temu, to jest gwarancja zatrudnienia, czyli wprowadzenie mechanizmu prawnego, który będzie wymuszał na pracodawcach gwarantowanie, nie wiem czy dożywotnie, ale gwarantowanie zatrudnienia pracownikom pewnym grupom społecznym. Brzmi jak science fiction, brzmi jak socjalizm, my w szczególności w Polsce kiedyś to tam testowaliśmy, No, co do tego ostatniego nie jestem przekonany, ale te idee między gwarantowanym dochodem podstawowym, opodatkowaniem maszyn albo gwarantowanym zatrudnieniem gdzieś tam się ciągle zderzają. Pewnie to pierwsze, czyli gwarantowany dochód podstawowy wygra, tym bardziej, że testy tej idei są teraz gdzieś tam na świecie prowadzone. Natomiast będziemy musieli na pewno w jakiś sposób zapewnić ten minimum podstawowy po to, żeby ludzie mogli przeżyć. Zakładać, że teza roboty zabierają nam pracę jest tezą prawdziwą, tak? I nie będziemy szybko w stanie się przebranżowić na nowe zawody. Zresztą napisałem na ten temat akurat artykuł na mojego bloga i za chwilę będę gdzieś tam publikował dokładnie, co to jest, jak te idee się spierają, także trochę taka kryptoreklama, polecam.
Dziękuję. Też zostawię link na blog i jak już będzie ten artykuł, też do tego artykułu i zapraszam też do zapoznania się z informacją. Czego mogę tobie życzyć, Norbert?
Jest takie chińskie przekleństwo, obyś żył w ciekawych czasach, tak? Ja wiem, czego życzyć? Słuchaj, no ja życzę sobie i wam, nam wszystkim, żebyśmy mogli się w tej nowej przyszłości wśród tych uderzających w nas, bombardujących w nas różnych technologiach, różnych rzeczach, różnych modelach rynkowych, byśmy mogli się odnaleźć, tak? W przyszłości być chyba dalej szczęśliwymi ludźmi, być w tym centrum, znaleźć tą pasję. A, to tak długofalowo, krótkofalowo życzyłbym sobie i życzę wam również, żebyśmy czytali książki, bo w książkach są te idee tych ludzi zapisane po prostu, idee tych ludzi, do których nie będziemy nigdy mieli dostępu w życiu takim codziennym, a one są tam zapisane, warto książki czytać, na różne tematy, naprawdę. Tego życzę sobie i wam, i tobie.
Dzięki, super poradę życzę, żeby każdy z nas czytał więcej, ale też tutaj może warto dodać, nie chodzi o to, żeby po prostu przywieźć te kolejne strony, tylko tak się zastanawiać, bo czasem widzę taką skrajność, że właśnie ludzie mówią czytać, ale nie do końca tłumaczą, co to znaczy. To nie chodzi o to, że kupować książkę, tylko przeglądać strony, tylko też się zastanawiać na tym.
Tak, 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 to czytać ze zrozumieniem, albo jak ktoś mówi, słyszałeś? Słyszałem, ale nie usłyszałem, tak? Czyli po prostu czytać ze zrozumieniem i wyciągać wnioski, myśleć samodzielnie, o! To jest bardzo dobre.
Super.
W natłoku informacji, które nas zaskakują, którym jesteśmy zalewani, nie brać niczego za pewnik. Naprawdę. Wyciągać własne wnioski, myśleć samodzielnie, w oparciu o książki, w oparciu o idee, w oparciu o budowanie opinii sobie samemu. Przecież tak łatwo jest manipulować opinią publiczną teraz, social media, tak? Tak łatwo jest kupić pierdylion głosów na Facebooku albo Instagramie albo gdziekolwiek indziej promujących jakąś usługę, jakiś produkt, tak? Warto myśleć i ciągle samodzielne wnioski.
Jak można ciebie znaleźć w sieci i gdzie w ogóle działasz w sieci?
No ja jestem dostępny na tym blogu, tam można, no tak, no oczywiście nie wszystkim jestem w stanie odpowiadać, tam jakieś dyskusje na tym moim blogu się toczą. On jest taki trochę oporny, no ale tak go zrobiłem, tak trudno, może w wersji jakiejś następnej będzie trochę bardziej przyjazny użytkownikowi. Ja jestem dostępny na blogu, proszę pisać przez tego bloga do mnie, jeżeli ktoś będzie miał jakąś wartościową uwagę, temat, będzie chciał się ze mną zderzyć intelektualnie, zapraszam na bloga, mam swoją stronę na LinkedInie, mam swoją stronę publiczną na Facebooku, tam staram się w miarę regularnie odpowiadać, że jestem generalnie dostępny, tak? Tam zapraszam.
Dziękuję Norbert za świetną rozmowę i życzę sukcesu na nowym miejscu pracy.
Dziękuję tobie, dziękuję wam. Tobie również życzę, żeby twój podcast się rozwijał i no, z chęcią posłucham następnych. Dzięki również bardzo.